Hıdır hıdır hıdır.
Migawka. Magazyn o fotografii.
Minęła godzina 23. Witamy bardzo serdecznie w Migawce na antenie Radia Szczecin. Oczywiście też w internecie na radioszczecin.pl / Migawka. No i też na profilu facebookowym. Warto dlatego Facebooka zajrzeć, tak jak obiecałem. Tam znalazła się taka galeria poplenerowa z naszego ostatniego spotkania. 57. plener Migawki pod tytułem Szczecińskie Kościoły. Pozwoliłem sobie wybrać kilka zdjęć i wrzucić, jak to się popularnie mówi, czy też ładnie opublikować na naszym facebookowym profilu Migawka. Wystarczy kliknąć lubię, to polecam serdecznie. Nazywam się Andrzej Kutys, spędzimy razem ze sobą najbliższą godzinę, no i nie tylko ze mną oczywiście, w Migawce pojawią się goście. Już teraz mogę zapowiedzieć, że będziemy rozmawiali m.in. o filmowaniu. Tak, tak, nie przesłyszeli się Państwo, co prawda Migawka to program o fotografii, ale filmować lustrzanką cyfrową można jak najbardziej. Natomiast w tej chwili już za momencik dosłownie przywitam gościa i tu będziemy rozmawiali absolutnie o fotografii. Otóż być może Państwo już pamiętają, jeżeli nie, to ja przypomnę, mówiłem też to uczestnikom naszego 57. pleneru, że no fajnie by było, jak co roku zresztą kolejny plener 58. październikowy zorganizować w jakichś jesiennych klimatach. Fotografowaliśmy jesiennie na przykład na cmentarzu centralnym w Szczecinie, jednym z nowych cudów Polski, ale no, cały czas trwa, że tak powiem, otwarty konkurs, którego nagrodą jest satysfakcja. Państwo mogą podsyłać swoje propozycje, gdzie by tutaj w przyrodę się wybrać. No może też coś podpowie nasz gość. Ja już mam pewne pomysły, ale to jeszcze do tego dojdziemy. Myślę, że w przyszłej Migawce ujawnię to miejsce. Natomiast ja witam serdecznie Marcina Bublewicza telefonicznie, bo Marcin w Gryficach, my w Szczecinie. Kłaniam się. Cześć Marcinie.
Witam serdecznie, witam słuchaczy i uczestników Migawki.
Ciężko było Cię namówić na rozmowę, bo Ty stwierdziłeś, że Ty bardziej wolisz robić zdjęcia niż o nich rozmawiać, ale ja po prostu, kiedy wszedłem na stronę marcinbublewicz.com i tam są oczywiście zakładki Myanmar, bo Ty masz na koncie dalekie wyprawy do Azji, o tym myślę jeszcze też zdążymy dzisiaj porozmawiać, ale jest taka zakładka Poland i tam między innymi piękne jesienne zdjęcia lasu. Stąd też właśnie postanowiłem, że no tym razem mi nie uciekniesz i muszę Ciebie do Migawki zaprosić i porozmawiać, bo też wiele razy z tym zamiarem się nosiłem, chociażby w czasie wakacji, żeby porozmawiać o Twojej fotografii podróżniczej, no ale to mam nadzieję, że jeszcze do Szczecina z jakąś wystawą zjedziesz, to będzie jeszcze też okazja, żeby się spotkać tak na mikrofon. Dobra, słuchaj, po moim przydługim wstępie, jak to jest z fotografowaniem jesieni? Czy do tego trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? Tak się uśmiechnę trochę?
Absolutnie, żadnych predyspozycji. Tak naprawdę, no wystarczą dobre chęci. Tutaj nawet sprzęt nie ma aż tak ogromnego znaczenia. Moją receptą na fotografię jesienną jest zwyczajnie wstanie rano o całkiem rozsądnej porze. Może być to 6:37 o tej porze roku. No to na zabranie termosu z gorącą zieloną herbatą, startek na plecy, tak naprawdę niewiele sprzętu fotograficznego i w drogę. Jest to w zasadzie, no mówię, jedyny o tej porze roku przepis na udane zdjęcia. Jest to tak niesamowita, tak kolorowa, tak magiczna pora roku. No śmieję się, ale jest to poniekąd prawdą, że zdjęcia robią się same.
No, nie tak sam. Swoją drogą, że chyba jakąś odporność na jesienny splin trzeba mieć. A może właśnie to, że się coś robi, że się robi zdjęcia, no najlepiej na tą jesienną chandrę wpływa, co?
Prawda, jest to prawda. Przy czym mówię, nastrój towarzyszący robieniu zdjęć o tej porze roku jest naprawdę niesamowite. Także tutaj nie mam mowy nastroju. Mówię, najważniejsze wstać, przemóc się. Ja mam świadomość tego, że o tej porze roku jest to niezwykle trudne, ale naprawdę to procentuje w udanych zdjęciach, w magicznych, odrealnionych klimatach. Także serdecznie polecam.
No właśnie takie magiczne, odrealnione klimaty bardzo mnie ujęły na Twoich fotografiach, o których już mówiłem. marcinbublewicz.com, tak ktoś słucha teraz naszej rozmowy, ma odpalony internet, to można sobie od razu zerknąć, będzie wiedział, o czym rozmawiamy. Tam też zdjęcia z innych pór roku, no ale skupmy się na tej jesieni. Słuchaj, las. Las dla mnie, jako osoby, która też trochę fotografuje, to jest takie, no, cały czas niespełniony sen fotografa. Ja mam cały czas wrażenie, że moje zdjęcia lasu nie są takie, jakbym sobie je wypatrzył. Jak się fotografuje las? Nie tylko jesienią, tak w ogóle. Co byś podpowiedział?
Oczekujesz ode mnie przepisu, tak na...
Tak, proszę, poproszę. Punkt pierwszy, wziąć kawałek mgły, tak? Punkt drugi, jasny obiektyw i statyw. Żartuję, jak to jest?
No to zacznijmy, cofnijmy się znowu tak do moich słów odnośnie jesieni. Wystarczy nam jesień tak naprawdę. I tak na dobrą sprawę, ja w tym momencie stoję właśnie, jestem prawie w lesie autem i o tej porze no, jest się delikatna mgła, więc wbrew temu, co powiedziałem przed chwilą, to nie musi być całkiem rano, tak? Można fotografować właściwie o dowolnej porze dnia.
To może od razu wyjaśnię naszym słuchaczom, że no, to nie jest na żywo, bo przecież migawka między 23 a 24, ktoś się może zastanowić, gdzie on w nocy w tym lesie stoi i widzi mgłę. Rozmawiamy po południu, jest mgła, rzeczywiście.
Tak, tak. No jest migawka, bardzo mgliste, bardzo, bardzo fajny dzień. To nie jest słoneczne, a migawka się unosi i to już jest tutaj jakby... Przyja temu, żeby te zdjęcia były bardzo plastyczne i właśnie odrealnione. Też o przepis na zdjęcie leśne, no, no nie ma jako takiego przepisu. Jeżeli chodzi o moje zdjęcia, moją fotografię leśną, staram się zwrócić uwagę na detalach. Może to być jakieś, nie wiem, położone pień drzewa, spalone drzewo, tak? Może to być stos jakiegoś drewna, tak, położonego przy leśnej ścieżce. Może to być jakiś element świetlny w koronie drzew, jakiś akcent kolorystyczny. Używając drugiego obiektywu, nie wiem, 150-200 mm, staram się skupić uwagę właśnie na tego typu rzeczach. Często używam również obiektywów szerokokątnych, 17 mm, które również bardzo fajnie sprawdzają się w klimatach leśnych. Ważne, żeby wyprzeć sobie jakiś właśnie element, który przykuje naszą uwagę i na nim skupić tę uwagę.
Mm-hmm. Ale wiesz, jakie jest zagrożenie generalnie, jeżeli chodzi o fotografowanie przyrody czy też lasu? No, jak to się mówi, że nam wyjdą krzaczory, tak? Czyli, że mamy na zdjęciu jakąś taką, no już teraz może nie zieloną, ale powiedzmy brązowo, rudo, czerwonawo, zieloną magmę, która nie układa nam się w żaden fajny wzór. Co byś tutaj mógł podpowiedzieć, żeby właśnie unikać takiego w cudzysłowie efektu?
Krzaczory pojawią nam się z pewnością, o ile nie mamy, nazywam to sterylnym, tak, sterylnego fragmentu lasu, to z pewnością pojawią nam się w szerokim kącie. Natomiast jeżeli chcemy właśnie pozbyć się tego typu efektu, to używamy długich ogniskowych, 150 mm, ja osobiście ewentualnie 200 mm. I tutaj faktycznie możemy wyłuskać spośród tych krzaków, spośród tych przeszkadzajek element, który nas interesuje i tego efektu się właśnie, o którym mówisz, pozbyć.
Mhm. Częstym takim fajnym efektem używanym również przez ciebie jest to, że no, na tej mgle, o której wspominamy, jeżeli jeszcze trochę się słońca pojawi, no to fajnie to się to słońce na tej mgle zawiesza, jak to się mówi kolokwialnie. A czy masz jakiś patent, jeżeli chodzi o obrabianie takich zdjęć, bo to wtedy trzeba bardzo ostrożnie później w ciemni fotograficznej, w ciemni cyfrowej, kiedy wywołujemy plik RAW, no, żeby nie przesadzić. Coś tu byś mógł podpowiedzieć naszym słuchaczom?
Jeżeli chodzi o obróbkę zdjęć pejzażowych, jako tak, ja już w szczególności zdjęć jesiennych, nie ma tu znowu dużej filozofii, naprawdę. Te zdjęcia na wyjściu już, tak, w postaci plikura, w sytuacji, kiedy fotografujemy mgłę, są tak plastyczne, tak magiczne i odrealnione, że właściwie z mojej strony ingerencja w edycji zdjęcia nie jest aż tak znacząca. To jest delikatna korekta balansu bieli, saturacja, czasami miejscowa, czasami ogólna na kadrze. Blur być może, jeżeli jest potrzebny, chociaż bardzo rzadko, poziom jakiegoś filtra, czy pluginu, i to w zasadzie jest cały zabieg.
Mm-hmm. No dobrze, no to za chwilkę jeszcze porozmawiamy o twoich podróżach. Mam nadzieję, że także o fotografowaniu jesieni. Przypomnę, że dzwonimy do Gryfic. Naszym gościem jest Marcin Bublewicz. Teraz chwila muzyki, to akurat będą państwo mieli chwilę, żeby zajrzeć na stronę naszego gościa, czyli marcinbublewicz.com, a za chwilkę wracamy do rozmowy.
Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. I'm with it.
night to get lucky. We're up all 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 night to get lucky.
We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again.
W muzycznej przerwie wracamy do migawki. Przypomnijmy, że rozmawiamy z Marcinem Bublewiczem. Ja dzwonię do Gryfic. Mam nadzieję, że uda się ciebie zaprosić kiedyś do Szczecina i porozmawiać na przykład o fotografowaniu jesieni, bo tego dotyczyła przede wszystkim pierwsza część naszej rozmowy. Jeżeli ktoś przegapił, to zawsze można oczywiście znaleźć plik z audycją na radioszczecin.pl/migawka. Tam oczywiście całe archiwum też tego wszystkiego, co zrobiliśmy przez lat 5. Marcinie, rozmawialiśmy o zdjęciach pejzażowych, jesiennych, takich mglistych, leśnych, ale ty masz też za sobą zupełnie inne epizody, bo wyjeżdżałeś to dosyć daleko. Ja mówię, miałem ochotę namówić ciebie na rozmowę przy okazji wakacji, bo to generalnie wakacje sprzyjają rozmowie na temat takiej właśnie fotografii podróżniczej. No to przyznaj się, gdzie byłeś, co zrobiłeś? To też jest na twojej stronie marcinbublewicz.com.
Tak, no ja z domu powiem, że na przełomie lutego marca bieżącego roku byłem na miesięcznej wyprawie w Birmie, także częściowo eksplorowałem Azję, no Tajlandia przez pierwsze, powiedzmy tam 3-4 tej wyprawy klimaty takie miejskie, jak nie Bangkok, ale później to była Birma. Także no, serdecznie polecam ten zakątek kraju. Ja mówię, jeszcze żyję tą wyprawą, jeszcze gdzieś tam selekcjonuję zdjęcia, obrabiam je. Bardzo możliwe, nie chciałbym zapraszać, ale bardzo możliwe, że powstanie wystawa ze zdjęć, które do tej pory jeszcze nie były publikowane, ponieważ część zdjęć opublikowałem na blogu blog.elementybieli.com. Natomiast no, mam również w planach zorganizowanie wystawy ze zdjęć, które do tej pory nie były publikowane. No tutaj kwestie techniczne jeszcze są dopracowywane, także mam nadzieję, że uda się to zrealizować.
Jak to jest z takimi wyprawami fotograficznymi? Bo też dodajmy, że pojechałeś tam fotografować. To nie były sensu stricte wakacje, tylko no, aparat w rękę i możliwie jak najwięcej utrwalić. A jak się do tego odważyć? No bo jak teraz sobie wyobrażam, że miałbym wziąć aparat i pojechać do Birmy, to tak średnio to widzę.
Znaczy wiele osób właśnie mówiło w twoim tonie, tak, że średnio widzą...
Ja cię tak troszeczkę tutaj, wiesz, prowokuję oczywiście.
Ten kontekst świata... kwestie bezpieczeństwa, powiedzmy, no nic bardziej mylnego. Ja po perspektywie tej wyprawy uważam, że Birma jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Naprawdę nigdzie nie czułem się tak bezpiecznie jak w Birmie.
No może też nie trafiłeś, bo znasz przecież doskonale Pawła Harę, on miał nieprzyjemny incydent w Chinach z kolei, prawda?
W Chinach, tak, tylko z tym, że no ciężko porównywać Birmę do Chin, tak, to są dwa zupełnie inne światy, inne realia. Także naprawdę jest to bardzo bezpieczne. Trzeba się po prostu odważyć, zrobić ten pierwszy krok, zarezerwować bilety, które naprawdę można nabyć za niewielkie pieniądze, zrobić ten krok w postaci właśnie bookingu i bez specjalnego planu, tak, bez bukowania biletów w hoteli, ponieważ ja jechałem nie rezerwując hoteli. To był dosłownie pierwszy hotel w Rangunie, gdzie miałem miejsce zaklepane. Natomiast później to jest totalny spontan, mapa, jakiś tam przewodnik, rozpytywanie tubylców i no, zwiedzanie kraju, wspaniałego kraju.
Słuchaj, jak się przygotować do takiej, może inaczej, jak się przygotowywałeś do tej wyprawy? Bo z punktu widzenia no, osoby, która nie była w takich egzotycznych miejscach, no może wyglądać trochę w taki sposób. Przyjeżdżamy i na dzień dobry ta egzotyka nas atakuje i no i nie wiemy, gdzie te obiekty skierować, bo wszystko się wydaje interesujące. Miałeś jakiś plan, czy nie wiem, oglądałeś wcześniej zdjęcia z Birmy, żeby się z tym oswoić, żeby właśnie ta egzotyka cię na początku nie przytłoczyła? Jak to wyglądało?
Oczywiście skorzystałem z cudownego medium, którym jest internet. Jak najbardziej szukałem inspiracji i pomysłów, które mógłbym później modyfikować i realizować na własną rękę. Kwestia tego, co chcemy fotografować, tak? Czy to ma być, nie wiem, pejzaż? No oczywiście nie jesienny, bo jesienny w Birmie trudno. Natomiast mówię, miasto jako takie, życie miejskie, czy to ma być krajobraz typu Bagan na przykład, czy tam powiedzmy jezioro Inle, czy też zwyczajni mieszkańcy Birmy. Ja tutaj skupiłem się właśnie na mieszkańcach, na życiu ludzi z dala od miast, na ich codziennym, na pracy. Tutaj jakby w tą stronę fiksowałem swoje poczynania fotograficzne właśnie w Birmie. Niezależnie od miejsca, w którym byłem, czy to był Rangun, czy też jezioro Inle, starałem się właśnie obserwować życie codzienne ludzi, pracę, rodzinę, relacje rodzinne. Także to byli główni ludzie. Owszem, no, będąc w takim miejscu jak Bagan, czy też jezioro Inle, trudno jest nie zachwycać się i nie wiem, nie kierować aparatu w momencie, kiedy wschodzi słońce i fotografować w tym momencie pejzażu. Natomiast, no mówię, gdzieś tam tym sztafarzem właśnie, tak, ciągle byłem zachwycony. Skupiałem uwagę przede wszystkim na ludziach, na mieszkańcach Birmy.
Ale to złapałeś gdzieś tam w torbie fotograficznej? Był jakiś filtr połówkowy szary, żeby ten wschód słońca ładnie zrobić? Jak to wyglądało?
Nie, powiem szczerze, że nie. Nawet nie widziałem filtra połówkowego. W tym momencie, jeżeli, nie wiem, fotografujemy w RAW-ach, to naprawdę bardzo wiele można zrobić bez użycia filtra szarego. Chociaż no pewnie znajdą się tam, co zniknęło się ze mną. Nie, zaraz mówię, nie miałem ze sobą filtru. A już na pewno tego połówkowego szarego.
Byłeś też w Maroko. I to ciekawa sprawa dosyć jest o tyle, że ta północna Afryka no nie jest przez fotografów mile wspominana. Ostatnio w migawce była Iza Urbaniak, ja czytałem jej wywiad, opowiadała, że w Tunezji czuła się źle. I z tego co pamiętam, jak rozmawiałem z tobą, to Maroko nie, tymczasem ta Birma jak najbardziej.
Tutaj to jest zwrot o 180 stopni, tak, kwestie Maroka i powiedzmy Birmy.
To ja może tylko pokrótce wyjaśnię, że chodzi generalnie o to, że ludzie są nieprzyjaźnie nastawieni do fotografów, czy też pieniądze chcą.
Maroko jest to typowy kraj no photo, tak? Faktycznie wyciągnięcie aparatu spotyka się z dużą niechęcią. Skierowanie aparatu w stronę osoby fotografowanej spotyka się z dużą niechęcią tej osoby. Czasami wręcz z agresją. Trzeba prosić o możliwość zrobienia zdjęcia, że nie zawsze się to udaje. Wiele zdjęć, które zrobiłem w Maroku, są zdjęciami snajperskimi, tak? Czyli tuga ogniskowa, ulica.
No ja trochę kradłeś tam te zdjęcia, co?
Tak, wszystko o tym powiedzieć, ale są to zdjęcia, powiedzmy, robione wbrew osobom, wbrew woli osób, które są na tych zdjęciach. Natomiast Birma, no to jest coś niesamowitego. Ci ludzie po prostu wręcz proszą o to, żeby robić im zdjęcia. Albo chcą sobie z nami, tak, jako turystami, powiedzmy, robić zdjęcia, albo ustawiają się, pozują. Naprawdę to jest, no dla mnie to był szok. Ja spotkałem się z czymś takim po raz pierwszy. Wielka, nie wiem, chęć z ich strony do uwiecznienia siebie na tych zdjęciach.
A powiedz mi, jakieś kolejne projekty masz, pomysły na wyprawy fotograficzne?
Nie ukrywam, że chciałbym. Ja jestem zachwycony Azją. Byłem po raz pierwszy tak na kontynencie i chciałbym dalej eksplorować Azję. Natomiast no, są to plany dalekosiężne. Mam nadzieję, że rok 2015 zaowocuje jakąś wyprawą. Jakieś tam wstępne plany, kierunek jest obrany, ale też nie chciałbym zapraszać. No po prostu pewnie sprawy się wyklarują w 2014 roku i tutaj uda się wydopiąć szczegóły związane z kolejną wyprawą.
Dobra, to tak zepnijmy jakąś klamrą naszą rozmowę, bo w pierwszej części jeszcze przed muzyczną przerwą rozmawialiśmy o fotografowaniu jesieni, o twoich zdjęciach robionych tutaj u nas w regionie, niedaleko Gryfic, ponieważ no 58. plener fotograficzny Migawki będzie plenerem jesiennym właśnie. Okej, ja już pomysł na miejsce mam, ale może też coś podpowiesz gdzieś koło ciebie, w regionie takie miejsca, które warto by było z aparatem odwiedzić, może nawet niekoniecznie przy okazji pleneru Migawki, ale tak po prostu, jeżeli mam ochotę pofotografować ciekawe krajobrazy, a nie ruszać się na przykład do Birmy.
No jak już poinformowałeś słuchaczy migawskich, ja mieszkam w Gryficach, w powiecie Gryficki. I nie ukrywam, że klimatów jesiennych jako takich tutaj mnóstwo, wspaniałe lasy. Natomiast no, wydaje mi się, że warto szukać pejzaży, krajobrazów w swojej okolicy. Naprawdę jesień jest tą porą roku, która potrafi odrealnić i umagicznić właściwie każde miejsce. To równie dobrze może, nie musi być las, tak, nie musi być łąka, nie wiem, z malowniczo wiącą się rzeczką, to może być klimat urbanistyczny, miejski, ulica spowita we mgle i to jest coś fantastycznego, więc naprawdę nie trzeba szukać daleko tych klimatów. Zdjęcia, które są na mojej stronie, robione są w promieniu naprawdę 15-20 kilometrów od Gryfi i wierzę, że podobne tematy można znaleźć w każdym miejscu. Także naprawdę ja serdecznie zapraszam. Projeckie lasy nieopodal Gryfi. To są właśnie te klimaty na stronie i naprawdę warto zobaczyć, fotografować. Natomiast tak jak powiedziałem, wiele jest tego typu miejsc i uważam, że w każdym z tego typu miejsc można cokolwiek znaleźć.
No tego, żeby troszeczkę więcej czasu znaleźć, ale zachęciłeś mnie, szczególnie jak zobaczyłem twoje zdjęcia na marcinbublewicz.com, strona internetowa. Marcin Bublewicz był gościem Migawki. Mam nadzieję, że się spotkamy, tak jak wspominałeś, z wystawą. Trzymam kciuki, żeby wyszła i żeby przyjechała do Szczecina zdjęć z Birmy i nie tylko. Spotkamy się wtedy porządnie, a nie telefonicznie, bo to zawsze trochę gorsza jakość. My na to radiowcy zwracamy uwagi, ale mam nadzieję, że państwo coś ciekawego z tego wyciągnęli. Odwiedzajcie stronę Marcina, my się żegnamy prosto. Do zobaczenia w naszym mieście.
Do usłyszenia, będę informował i serdecznie zapraszam i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, za chwilkę rozmawiamy dalej w Migawce. Tak jak już powiedziałem na samym początku, tym razem poruszymy coś związanego z filmowaniem.
Moje okna.
przed chwilą w migawce rozmawialiśmy na temat fotografowania jesieni, a teraz zmieniamy zupełnie temat i porozmawiamy o filmowaniu. No i ktoś się od razu zastanowi, no ale jak? Przecież to jest audycja o fotografii, a nie o filmowaniu. Zgadza się, ale po pierwsze, wiemy doskonale, że o ile kiedyś jeszcze w lustrzankach cyfrowych, no wręcz nie wyobrażaliśmy sobie, żeby mieć jakąkolwiek możliwość filmowania, o tyle w tej chwili jest to zupełny standard. Co więcej, lustrzanki cyfrowe są wykorzystywane w absolutnie profesjonalny sposób, powstają wysokobudżetowe produkcje. No i to jest jedna sprawa. Po drugie, już w przyszły wtorek w naszym mieście rozpocznie się festiwal filmów dokumentalnych Dokumentart. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy robimy zdjęcia i filmujemy, można się w jakiś sposób takimi obrazami filmowymi zainspirować, także w naszej fotograficznej sztuce. A kiedy już rozmawiamy o Dokumentarcie, no to Dokumentart dokumentuje nomen omen lustrzanką cyfrową Łukasz Nyc. Cześć Łukaszu, witam serdecznie.
Witam wszystkich.
To wyjaśniłem już, jak to się stało, że trafiłeś do migawki.
Jeśli chodzi o samą sytuację trafienia do migawki, ja zostałem przez kolegę przekonany tak naprawdę siłą do migawek, do lustrzanek. Ja byłem jeden z tych opornych, który chciał przy kamerze zostać. No, jeśli chodzi o sam moment, kiedy człowiek przesiada się na lustrzankę, już o obrazie nie wspomnę, ale na przykład w kamerze człowiek jest przyzwyczajony do tego, żeby filmować wiele rzeczy z ręki. W przypadku lustrzanek staje się to tak naprawdę niemożliwe, bo są tam drgania, wstrząsy i tak dalej.
A to poczekaj, to zaraz do tego wszystkiego dojdziemy. Łukaszu, właśnie zacznijmy od tego filmowania lustrzanką. Bardzo się cieszę, że na dzień dobry właśnie poruszyłeś ten temat, czyli właśnie tych drgań, bo ja pamiętam dokładnie, jak to było w moim przypadku. Pojechałem z aparatem fotograficznym, oczywiście z funkcją filmowania, no i też trzeba było nagrać filmik. No to wziąłem z ręki, filmowałem. Lepiej bądź gorzej, już tam nie mówię o kadrach, czy one były fajne, czy nie fajne, ale coś tam sfilmowałem, wydawało mi się, że stabilnie ten aparat trzymam, no ale później dałem to koledze, żeby zmontował i on mówi, oj, powiem ci, że tam się wiele nie nadaje, bo praktycznie wszystko jest poruszone. I mówię, aha, czyli co, nie wiem, jeżeli w ogóle, zacznijmy od tego już filmowania z ręki, skoro jesteśmy przy tym temacie, jeżeli chcę filmować aparatem, lustrzanką, to ewentualnie obiektyw ze stabilizacją, czy filmowanie z ręki i lustrzanką to już jest ostateczność?
Szerokie obiektywy, w ogóle jeśli chodzi o filmowanie lustrzanką, nie ma, tak naprawdę definicja zoomu jest tutaj ograniczona, bo do każdego zbliżenia jest używany osobny obiektyw praktycznie, tak? Mogą być stałe albo zmienne ogniskowe, ale tylko w obiektywach, które są dalekie, daleko sięgają, możemy spotkać się ze stabilizacją. Obiektywy szerokie nie mają stabilizacji.
A to się z tobą nie zgodzę, 24-105 ze stabilizacją mam.
Ale jaką ma jasność?
4.
Właśnie. A przy jasności 2.8 ja nie znam takiego obiektywu, bo sam go poszukuję cały czas. Nie ma takich szerokich obiektywy. Chyba gdzieś ostatnio się coś pojawiło, ale nie dam na razie ręki uciąć. Szerokie obiektywy no, nie mają póki co stabilizacji, no bo...
Te z jasnością 2.8, tak jak ustaliliśmy.
Tak, no ciemniejsze, no to w tym momencie już jakoś zbliża się do kamery, więc no, tutaj chodzi o to, żeby wykorzystać ten potencjał lustrzanek, więc nie zabierać sobie tego światła, a tą uzyskaną jasność wykorzystać do czegoś innego, do manewrowania bardziej światłem, do tym zastanym, tak, odbitym i tak dalej. A na przykład w tym momencie zainwestować w statywy, w urządzenia stabilizujące, w różne inne rzeczy, które przy filmowaniu lustrzanką stają się konieczne, bo lustrzanka jest mniejszym urządzeniem, więc też bardziej drży. Kamera jest cięższa, więc łatwiej utrzymać u niej stabilność.
To trochę mnie zmartwiłeś, przyznam szczerze, bo tak miałem nadzieję. Ja miałem, a propos tej mojej sytuacji, to była 50-1.4 wtedy niestabilizowana. Mówiłeś o tym, że jeżeli mamy 2.8, bo rozmawialiśmy o tym, że ja mam obiektyw ze światłem 4, zwróciłeś uwagę na to, że fajniej mieć jednak obiektyw ze światłem 2.8, ale to, co chodzi tylko i wyłącznie o głębię ostrości na obrazie, jaki filmujemy, czy nie tylko w taki sposób możemy wykorzystać właśnie tą większą przysłonę, jaką mamy do dyspozycji?
Optycznie dla laika to przede wszystkim chodzi o to, ale przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, że ja mogę mniej ingerować dodatkowym światłem, bardziej wykorzystywać właśnie to, co zastaje na miejscu. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek mocnego doświecenia. Ewentualnie, ja lubię ewentualnie światło odbite, zawsze staram się od jakiegoś sufitu. No tak jak to robią zwykle ci najbardziej profesjonalni fotografowie, oni nigdy raczej starają się nie świecić prosto w twarz, jeśli nie jest to konieczne, a tylko odbijają zawsze tymi fleszami gdzieś od sufitu. Staram się robić tak samo, czasem ewentualnie kosztem podbicia czułości, ale żeby jednak to wyglądało tak, jak człowiek widzi, a nie jak zdjęcia robione przez paparazzi. No nie, mi się to nie podoba, bo wtedy człowiek nie wygląda tak korzystnie.
Mówimy tutaj o podbijaniu matrycy, no automatycznie pojawiają się szumy, obraz jest mniej szczegółowy.
przypadku właśnie pełnych klatek te szumy są dużo, dużo mniejsze w porównaniu do kamer. I to jest to.
No dobrze, no powiedzmy, że mamy tę lustrzankę cyfrową, ale z tego, co ja widziałem, to nazwijmy to profesjonalnie przygotowany aparat fotograficzny do robienia filmów, no to już wygląda jak nie przymierzając kamera. Oczywiście te wszystkie rzeczy są bardzo, no takie, no rozszerzają nam budżet, w skrócie rzecz ujmując. Słuchaj, czy jeszcze zanim przejdziemy do właśnie jakichś urządzeń, które warto by było mieć, wspominałeś o statywach, zaraz jeszcze do tego wątku wrócimy, ale czy w ogóle twoim zdaniem filmowanie takie, no praktycznie bez sprzętu, tak jak mówię, no z ręki, ewentualnie ze statywem zwykłym, jaki mam, taki fotograficzny, tak, to czy w ogóle warto się za to brać? Oczywiście rozmawiamy o takich sytuacjach no już bardziej profesjonalnych, no bo jeżeli robimy sobie prywatnie film z imprezy rodzinnej, no to tam pal 6, nikomu się nie będzie przeszkadzało, że coś tam drży, najważniejsze będzie, że uchwyciliśmy naszą rodzinę na tym kadrze, ale jeżeli chcemy się zająć tym poważniej, to rozumiem, że bez tego dodatkowego sprzętu to nie bardzo.
Da się, ale wymaga to pewnej pomysłowości i większego nakładu czasu, większej ilości prób. I nie zawsze się to uda, tak jak chcemy. Wiadomo, statyw za 50 zł, on z racji na przykład tego, że sprzęt jest ciężki, może na przykład się przewrócić. Może nie utrzymywać tej płynności ruchów przy manewrowaniu tym statywem. Na przykład można próbować ujęcia chodzone na przykład z ręki, jeśli ktoś ma stabilną rękę. Na szerokim kącie może to być do zaakceptowania, można to wystabilizować w jakiś sposób. Z tym, że wpływa to na jakość obrazu, wpływa to na odbiór, to zależy, jakie kto ma podejście. Znam ludzi, którzy w ogóle boją się statywu jak ognia. Także tutaj, mówię, to jest zależne od autora, ja bym tu niczego nie narzucał. Mhm. To bardziej chodzi o prędkość uzyskania pożądanego efektu. Myślę, że no i łatwość, tak? Wtedy możemy się na czymś innym skupić, na kompozycji, co jest w przypadku aparatu, właśnie chyba do tego się dąży. Ja nie muszę się skupiać na ilości światła, które muszę dostarczyć, mogę się skupić na kompozycji kadru, na jego ostrości, przekazie, wyodrębnieniu planu właśnie dzięki głębi i innym rzeczom. Problemem na przykład staje się w tym momencie dźwięk, bo aparaty mają problemy z rejestracją dźwięku takiego w takiej jakości jak kamery. I w tym momencie już trzeba do tego najlepiej osobne urządzenia, które będą zsynchronizowane z aparatem, używać. Wtedy również dźwięk na planie rejestruje się porządnie.
Widziałem takie mikrofony, montuje się na przykład na gorącej stopce, prawda?
Sam masz też taki rejestrator. Taki rejestrator też jest jak najbardziej wskazany.
Okej. Okay. Muszę sprawdzić, jak się go da podłączyć do mojego aparatu. Łukasz Nyks jest gościem Migawki. Za chwilkę wrócimy do tego tematu. Przypomnijmy, że rozmawiamy o robieniu filmów lustrzankami cyfrowymi, a to przy okazji też między innymi rozpoczynającego się niedługo w Szczecinie, dokładnie za 2 dni, festiwalu Dokument Art. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. po muzycznej przerwie wracamy do migawki. Przypomnijmy, że zaprosiłem gościa. Łukasz Nyks, de facto, no może o zdjęciach może zaraz cię zapytam, ale ty przede wszystkim rozmawiamy o filmowaniu lustrzanką cyfrową. Mamy dokument art już wkrótce. Ty właśnie ten dokument art dokumentujesz, kręcisz to, co się tam dzieje. Dlatego też do ciebie trafiłem. Właśnie w taki sposób się spotykamy w migawce. Mówiliśmy przed przerwą o tym, że no warto by było mieć trochę rzeczy dołożonych do tego naszego aparatu. Wspominałeś o tym, że to musi być na przykład mikrofon, czy też jakiś rejestrator dźwięku, który nagra nam dźwięk na planie. Co jeszcze? Jak sądzisz, cały czas jak gdyby poruszając się w wersji, że nie mamy zbyt wielu środków na to, nie mamy wielkiego budżetu, a no to jest, ja widziałem, że to można nieskończoność kupować różne rzeczy. Co się w takiej w opcji low budget, czyli niski budżet, co musimy jednak dokupić do naszej lustrzanki, żeby filmować?
Ja nie wiem, czy tak bym tutaj szedł też w kupowanie, bo kupować można i można i wtedy w tym momencie będziemy się skłaniać ku produkcji filmowej. Ja jestem zwolennikiem inwestowania w ludzi. Na przykład my bardzo dużo staramy się wszystkich ludzi wokoło, których spotykamy. Mnóstwo ludzi też można spotkać zainteresowanych filmem na dokumentarcie, którzy przychodzą i tam właśnie my zachęcamy do, dlatego zachęcamy do przychodzenia, bo tam wszyscy spotykamy się wspólnie zainteresowani filmem i staramy się też spotykać ludzi, którzy może chcieliby coś zrealizować, na przykład nie mają, nie wiem, może sprzętu nie mają, może nie mają, nie znają odpowiednich ludzi, którzy mogliby im to pomóc zrealizować i często na przykład zapraszam ich, żeby wspólnie z nami spróbowali swoich sił, część później zostaje z nami, część robi swoje projekty, bo tak naprawdę teraz, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nie jest problem sprzętu, tylko problem pomysłu. Teraz wszystko często jest robione w jednym kierunku, wszystko jest na masówkę, a ludzie, którzy mają jakiś pomysł w tej całej komercji nie potrafią się przebić. I być może to jest jakieś podejście do tematu.
Aha, no to dobrze, to nie rozmawiamy o sprzęcie w takim razie, bardzo dobrze, ja nawet jestem zadowolony, bo tak jak Państwo doskonale wiedzą, przecież wystarczy w internecie sprawdzić, ja sam kilka takich stron o filmowaniu lustrzanków znalazłem, właśnie stąd wiem doskonale, widziałem te zdjęcia całych zestawów, gdzie lustrzanka to była absolutnie najmniejszym elementem, do tego było podłączane mnóstwo różnych innych rzeczy, począwszy od urządzeń, które pomagają nam w trzymaniu ostrości, czy też łapaniu ostrości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, skończywszy na jakichś takich specjalnych monitorach dołączanych, żeby od razu na większym ekranie śledzić to, gdzie mamy ostrość i tak dalej. Wracając jeszcze do dokument artu, bo sam poruszyłeś ten temat. Ja się tak zastanawiam, no okej, ja w zasadzie filmów nie kręcę, no od wielkiego dzwonu, jak to się mówi przysłowiowo, bardziej robię zdjęcia. W jaki sposób, co ja mogę jako fotograf wynieść z właśnie chociażby z takiej imprezy jak dokument art? Jakieś inspiracje, jak sądzisz?
No nie zapominajmy, że tak naprawdę film jest zbiorem zdjęć. Każda klatka powinna być zdjęciem, powinna być od razu, no, czyli świetnie skomponowana. No, czyli w dokumencie, ja nie wiem, czy liczą się zdjęcia, ale tam się liczy też historia, tak? I to jest właśnie, myślę, że to jest taka przewaga dokumentu nad, nie wiem, reklamą. Nie każda reklama musi mieć jakiś, powiedzmy, sens. Reklama czasem jest, o, piękny efekt. Na przykład ja pracując, załóżmy, z ludźmi, ja na przykład jestem zwolennikiem bardziej dokumentu. Niektórzy na przykład bardziej lubią formę teledyskową, bardziej efekciarską. Ja tego nie neguję, każdy ma swoje podejście, tylko że niech realizuje to po swojemu, niech nie ulega wpływom. Odszedłem od tematu i się zgubiłem w tym momencie.
Dobrze, no to wróćmy do tematu, nie ma żadnego problemu. Sprawa jest, myślę, dosyć złożona, bo przenikanie się fotografii i filmu to myślę, że no chyba nawet nie jesteśmy tutaj władni, nie jesteśmy historykami sztuki, także podejrzewam, że sporo można na ten temat przeczytać mądrzejszych ludzi od nas.
Ale na dokumentarcie możemy tak świetnych ludzi spotkać. W zeszłym roku pamiętam, oczywiście nazwiska nie pamiętam jak to ja, ale był nawet ekspert od efektów trójwymiarowych. Po takich spotkaniach no człowiek naprawdę wychodzi z pełną głową i ma ochotę sam coś stworzyć, nawet jeśli nigdy tego nie robił. Także naprawdę, na ten festiwal tak warto pójść i warto chociażby, żeby poeksperymentować, zobaczyć, czy się nawet człowiek w to wkręci, nawet może jeśli się nie interesował wcześniej filmem. Jak zobaczy takie klasyki jak Scorsese w tym roku na przykład, no to ja myślę, że po takim seansie to nie można obojętnie przejść.
Co, już nie będę chciał fotografować, tylko wezmę lustrzankę, przestawię na tryb filmowania i już?
No nie, no ale jak zobaczysz się taki, taki charakterystyczny typ zdjęć jak w jego filmach, no to powiem tak, jak przykład my tworzymy załóżmy teledysk, to wtedy ja często twórcom teledysku, scenarzyście, proponuję tak, zrób z różnych filmów, teledysków zrzuty ekranowe i przynieś, ja ci już to zrobię tak, jak ty chcesz. Każde ujęcie i ja ci skompletuję tak, żeby to było poprawnie montażowo. I dlatego w ogóle znajomość filmu, filmografii, wszystkiego jest inspirująca, bo z każdego z filmów weźmie się coś dla siebie i stworzy się własne, unikalne dzieło. No bo tak naprawdę, żeby moja zasada jest taka, żeby negować zasady filmu, trzeba je znać. Więc oglądając filmy, człowiek się uczy, opatrzy się z tym wszystkim. Dlatego ludzie teraz tak często tak dobrze filmują, bo mnóstwo są z filmami na co dzień, więc te ujęcia kopiują i później jeszcze coś swojego wkładają. Dlatego trzeba takie festiwale odwiedzać, trzeba na nich bywać, a takich festiwali u nas dużo nie ma.
Nawet jeżeli jestem fotografikiem, a nie filmowcem?
Dla mnie są to zawody bardzo bliźniacze i w ogóle bym ich nie rozdzielał. Tyle.
No właśnie, to od razu zadam ci pytanie, czy trzeba być dobrym fotografem, żeby dobrze filmować, tudzież dobrze filmować, żeby być dobrym fotografem? Jak to jest?
Powiedzmy, że mogę ocenić, które zdjęcie załóżmy jest dobre, ale ja nie jestem aż tak dobrym fotografem. Ja mogę za swój film odpowiadać, za swoje zdjęcia niekoniecznie. Czasem ktoś mnie prosi o zrobienie zdjęcia, to powiem, okej, zrobię ci zdjęcie, ale... Powiedzmy, traktuj mnie jak amatora, że to jeśli chodzi o zdjęcia. I dobry fotograf też niekoniecznie będzie dobrym filmowcem, bo w filmie trzeba często wyczekać, trzeba to ujęcie musi trwać kilka sekund na przykład, albo być przemyślane ujęcie po ujęciu. W fotografii pojedyncze zdjęcie może opowiadać historię. W filmie pojedyncze ujęcie może, ale nie musi, może być częścią historii. Mówię, jest dużo rzeczy wspólnych. W filmie jest potrzebny dźwięk, w fotografii nie ma dźwięku. To wszystko trzeba na etapie powstawania mieć obmyślone. Dlatego, no mówię, to są osoby, które działają razem, ale nie muszą mieć, że tak powiem, ze sobą dużo wspólnego.
No jeszcze dodajmy, że o ile zdjęcia, no to, jak to się ładnie mówi, wrzucam do Photoshopa, czy też do cyfrowej ciemni, obrabiam, wywołuję, do czego oczywiście od zawsze w migawce namawiamy, żeby to były RAWy, które później wywołamy na przykład do JPEGa, czy też do TIFFa. No a w filmowaniu dochodzi montaż i to bardzo rozległa dziedzina sztuki, można śmiało powiedzieć, bo przecież dobrze zmontowany film, czy też dobry montażysta do filmu, no to jest, z tego co słyszałem, nawet nie połowa, a więcej sukcesu.
Tak, kto wie, czy teraz nie za bardzo przywiązuje się wagę do montażu. Ja jestem zwolennikiem, żeby od razu materiał, który przynoszony jest, że tak powiem, na montaż, był materiałem praktycznie docelowym. Chyba, że coś jest w założeniu nie do uzyskania oryginalnie, tak? Czyli trzeba jakiś, załóżmy, kolor w jakiś sposób przetworzyć czy coś, to być może tak się nie da tego uzyskać. Ale na przykład później jestem zwolennikiem tego, żeby materiał źródłowy był już wzorcowym.
Ja ze swojej praktyki wiem doskonale, że jeżeli słabe zdjęcie wrzucisz do Photoshopa, czy też do jakiegokolwiek programu graficznego, to nic się ze słabego kadru nie da ukręcić, choćby nie wiadomo, jakby się z tym walczyło. Łukasz Nyks był naszym gościem. Przypominam jeszcze raz, od wtorku Dokument Art. Wyjątkowo rozmawialiśmy o filmowaniu, ale przecież praktycznie w każdej w tej chwili nowej lustrzance możemy taką sobie funkcję włączyć. Łukasz dokumentuje Dokument Art, no to zobaczymy, cóż tam takiego ciekawego będzie już, jak zmontujesz konkretny film. Namawiamy chyba też fotografów do tego, żeby odwiedzić festiwal dokumentów filmowych, ale to może być też inspiracja do robienia zdjęć.
I zapraszamy na stronę Dokument Artu, gdzie postaram się w miarę na bieżąco wrzucać z każdego prawie dnia już jakieś krótkie reportaże. Do zobaczenia na festiwalu.
Powoli zbliżamy się do końca migawki. Andrzej Kutes, dziękuję bardzo za spędzony czas z fotografią, no i z filmowaniem oczywiście. Przypomnijmy, że ta audycja pojawi się na stronie radioszczecin.pl/migawka. Zaglądajcie także na nasz fanpage Migawka. Sprawdziłem też, co się dzieje na Dokumentarcie, no bo skoro tak dużo mówiliśmy i przed chwilą z Łukaszem Nyksem zapraszaliśmy na ten festiwal sztuki filmowej, dokumentalnej sztuki filmowej, to warto zerknąć do programu. Oczywiście on na stronie organizatorów jest. Taka też mała podpowiedź dla osób, które lubią fotografować, bo w ramach programu Dokumentarto widziałem, że też są zaplanowane różne koncerty, i to rockowe, ale też i jazzowe, czyli będzie też możliwość poćwiczenia fotografii, jak najbardziej fotografii koncertowej. Dlaczego by się z tym nie zmierzyć, a może właśnie przestawić swoją lustrzankę w tryb filmowania i spróbować w taki sposób udokumentować to, co się będzie działo. To już oczywiście decyzję pozostawiam Państwu. Przypomnę jeszcze maila migawka@radioszczecin.pl, migawka@radioszczecin.pl. Piszcie Państwo, jeżeli macie pomysły na to, co zrobić podczas naszego 58. jesiennego pleneru fotograficznego. No ja mam nadzieję, że do ostatniej niedzieli października będzie bardzo ładnie, jesiennie, czyli różnokolorowe liście na drzewach. To będzie plener oczywiście przyrodniczy trochę, no bo jakżeby inaczej, chociaż słyszeli Państwo też w pierwszej części audycji. Marcin Bublewicz, nasz gość z Gryfic, wspominał o tym, że przecież jesiennie może wyglądać na przykład z powitem mgłą miasto. Zobaczymy. Ja mam już swój pomysł, propozycje pojawiają się na przykład może, żeby nazwać ten plener Babie Lato. No zobaczymy, dlaczego nie. Może to być też taki temat. Czekam jeszcze na propozycje. migawka@radioszczecin.pl. Przypomnę naszego maila. Dziękuję za audycję. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. No i już mogę teraz powiedzieć, że tak, w przyszłym tygodniu już zapowiem plener, powiem dokładnie, co się będzie działo. Nastawiajcie się Państwo na ostatnią niedzielę października. Thank you.